Męski profil. Na program zapraszają Joanna Divina i Jerzy Piasny.
Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku Męskiego Profilu. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać z naszym gościem. Przemysław Piotrowski, jeden z najpopularniejszych polskich autorów kryminałów, thrillerów, mistrz brutalnego realizmu, mocnych emocji, dzisiaj w Radiu Poznań.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, witam Was.
Dzień dobry, witamy. No i zaczynamy. Pierwsze pytanie zada Joanna.
Panie Przemku, ostatnio sprawdzałam swój telefon. Mieliśmy kontakt 4 lata temu. Od tego czasu wiele się zmieniło.
To był okres pandemii jeszcze.
No tak. Co się dzieje u Przemka Piotrowskiego teraz?
Dobrze się dzieje. No, narzekać nie mogę. Wszystko się fajnie kręci. Czas premiery fetyszu, a to zawsze jest taki najprzyjemniejszy chyba czas dla pisarza. No i cóż, no, robię swoje. Staram się to robić jak najlepiej. A poza tym staram się też żyć, bo ja uważam w ogóle, że żeby dobrze pisać, trzeba żyć po prostu. Trzeba doświadczać tego życia, bo jeśli się go nie doświadcza, no to później się klepie w klawiaturę i tak naprawdę to wszystko to jest tylko i wyłącznie projekcja danego pisarza, a nie to, jak wygląda świat naprawdę.
No pan lubi żyć na, jak to się mawia, na wysokich obrotach, prawda? Bo tak, uczestniczył pan w sekcji zwłok, był pan w prosektorium, w kolumbijskiej dżungli, na platformie wiertniczej. No, czyli musi być pan i odkrywcą, i reporterem, i też chyba po części psychologiem, może nawet psychologiem śmierci?
Psychologiem śmierci? Nie, no to chyba za dużo powiedziane. Natomiast, no tak, te wszystkie rzeczy, o których tutaj pani wspomniała, dają mi niesamowite źródło inspiracji. Część z nich oczywiście była spowodowana tym, że specjalnie pojechałem w takie miejsce, żeby napisać książkę. Tak było w przypadku chociażby Kolumbii, gdzie musiałem ruszyć śladami tego najgorszego seryjnego mordercy w historii świata, czyli Luisa Alfredo Garavito. Inaczej nie wyobrażałem sobie napisać książki o takim człowieku. Trzeba było poczuć te zapachy, porozmawiać z ludźmi, zobaczyć te miejsca, w których on przebywał, żył, funkcjonował, zabijał, pracował. No ja jestem już takim człowiekiem. Nie jestem, jak ja to mówię, pisarzem kanapowym. Ja muszę najpierw pojechać, sprawdzić, zobaczyć i dopiero zabieram się za pisanie, gdy już mam pełną wiedzę na ten temat i jestem w stanie przedstawić ten świat taki, jaki on rzeczywiście był, jak on wygląda. No, jeśli chodzi o platformy wiertnicze, to tam przepracowałem 7 lat i poznałem tam naprawdę masę niesamowitych, niesamowicie ciekawych ludzi, a każda historia to w zasadzie, no może przesadzam, że to jest temat na książkę, ale z każdego człowieka można było wyciągnąć naprawdę niesamowite historie, a że trafiałem też na wielu ludzi, na przykład po wyrokach, tak, którzy gdzieś tam w tym świadku przestępczym funkcjonowali, to później mogłem się nasłuchać różnych ciekawych historii.
Czyli jednym słowem praca na platformach wiertniczych to taka szkoła życia trochę.
No to na pewno, to na pewno. To nie było lekko, bo zdarzało się pracować, nie wiem, gdzieś tam na morzu, a tutaj wieje wiatr taki, że urywa głowę, jest minus 15, co przy tym wietrze daje odczuwalną temperaturę minus 40. Deszcz pada, czy tam śnieg, nawet od dołu, bo tam naprawdę potrafi padać nawet od dołu, tam więc nie ma się gdzie schować. No jeżeli się z takim człowiekiem pracuje 12 godzin dziennie przez pół roku, no to ja już nie muszę zadawać żadnych pytań. On opowiada wszystko, to się wylewa wręcz z niego. Całe te wszystkie historie, a ja jestem dobrym słuchaczem i tak jak tutaj pani wspomniała, no chyba takim trochę jednak psychologiem. Ja w ogóle uważam, że dobry pisarz powinien potrafić słuchać i powinien być takim trochę psychologiem, bo oczywiście nie mówię o jakichś profesjonalnych tak, sprawach, natomiast to jest ważne, bo jeżeli się potrafi słuchać, to później można z tego wyciągnąć naprawdę niesamowite wnioski.
Jak to się stało, że pan dotarł na platformę wiertniczą? To był pana wybór?
Chyba nie każdy tak może pojechać.
Tak, to był mój wybór i no, generalnie to prawie każdy może pojechać, jeżeli porobi odpowiednie kursy. Oczywiście nie wezmą tam człowieka z ulicy. ale można się tam dostać. Poznałem też paru kolegów z Poznania, którzy tam jeździli, którzy jeżdżą pewnie dalej. To są oczywiście nie tylko platformy, to są rafinerie, tak, to są stocznie.
Czyli generalnie gdzieś tam za kołem podbiegunowym można dobrze zarobić.
Można, oczywiście. Natomiast, no, tak jak tutaj pan wspominał, jest to wymagająca praca i czasami, no, bywa też niebezpieczna, bo to praca na wysokościach, naprawdę czasami w koszmarnych warunkach pogodowych. Ale można się przyzwyczaić.
A czy na takich platformach spotkał pan też kobiety?
Zdarzało się, tak. Pracują tam kobiety, czasami zwykle w innych, zwykle wykonują inne prace, typu, nie wiem, na kuchni na przykład, czy sprzątają, ale zdarzają się też elektryczki. Poznałem raz nawet jedną panią spawacz, nie wiem, spawaczkę, tak się powinno mówić. Tak więc zdarzają się też kobiety wykonujące takie zawody.
Pan kiedyś powiedział, że nie można pisać o strachu, jeśli samemu się go nie doświadczyło. Na pewno miał pan niejedną sytuację w swoim życiu, kiedy pan poczuł lęk o własne życie.
Tak, oczywiście zdarzyło się parę takich sytuacji i podtrzymuję to, co powiedziałem, bo ktoś, kto nie przeżył prawdziwego strachu, takiej świadomości, że w zasadzie może zaraz stracić życie, a jeśli nie zaraz, to nie wiem, na przykład zostanie porwany, to nie będzie w stanie tego przedstawić wiarygodnie. No jedna z takich sytuacji miała miejsce właśnie w Kolumbii, gdy pojechaliśmy do takiej dzielnicy Bogoty, Ciudad Bolivar, ona się nazywa, to są najgorsze slumsy Kolumbii, w zasadzie jedne z najgorszych w Ameryce Południowej. No wiadomo, domy z kartonu, blachy faliste i pustaków, wszystkiego, co tam wpadnie tym ludziom pod rękę, żeby mieli z czego postawić te nawet nie domy, to jakieś chałupy, tak? No i tam tak naprawdę policja nie wjeżdża od kilkudziesięciu lat. Tam rządzą gangi, tam rządzą kartele. Ja się uparłem. Mieliśmy przewodników oczywiście, mieliśmy ochronę, ale mimo wszystko to było niezwykle niebezpieczne i rzeczywiście pojawiała się taka sytuacja, że staliśmy w takim korku, no bo tam nie ma żadnego planowania przestrzennego. Ci ludzie budują te chaty jak chcą, często są jakieś zwężenia i na takiej bardzo wąskiej uliczce się zatrzymaliśmy. Wtedy się zlecieli wszyscy, bo zobaczyli, że w środku jest dwóch białych, a tam żaden tak zwany gringo się nie zapuszcza, bo praktycznie z automatu kończy się dla niego bardzo źle. No i mało brakowało, żeby dla nas też się źle skończyło. Tutaj podziękowania dla Roberta, naszego ochroniarza, kierowcy, który po prostu zachował się bardzo odpowiedzialnie i po prostu wyrwał gdzieś tam, rozwaliliśmy po drodze jakieś, ja nie wiem, co to były, jakieś tam donice, jakieś kwiaty, jakieś pergole, cokolwiek i po prostu uciekliśmy stamtąd, ale było naprawdę niebezpiecznie, bo w pewnym momencie to tam zostaliśmy otoczeni przez, nie wiem, no kilkudziesięciu takich... No i dzieciaków, i młodych facetów, zrobiło się gorąco.
No to ma pan bardzo niebezpieczny zawód.
No to, wie pani, to zależy, jak na to patrzeć. No, jeżeli jest się takim klasycznym pisarzem kanapowym, no to jest to zawód bezpieczny. Jeżeli jest się...
No to wtedy pisze się ładne, romantyczne historie.
Tak, a jeżeli naprawdę chce się właśnie doświadczyć tego życia, żeby później wiarygodnie to przedstawić w książkach, no to zdarza się, że trzeba wstawić głowę tam, gdzie nie odstawiają nogę.
No, pan cały czas mówi o tym, że ta adrenalina dla pana jest ważna, w pisarstwie również. Pan uprawia sport?
Tak.
Sporty nawet, tak bym powiedział.
To tak, staram się, chodzę na siłownię, chodzę na matę, jiu-jitsu brazylijskie, staram się, tam chłopaki często wycierają mną matę jak, naprawdę koszmarnie, bo to młode harpagany są okropne. Ja już mówię 43 lata na karku, zaraz będzie 44. No ale staram się, walczę, nie poddaję się. Trzymam formę.
Panie Przemku, a jest pan kibicem Falubazu?
Tak, właśnie zauważyłem, jakim samochodem pan dzisiaj, na jakich rejestracjach przyjechał i od razu to pytanie, dziękuję ci, że je zadałaś, bo też mi chodziło po głowie.
Czy jestem kibicem? Nie, jakimś zagorzałem. Żużel nigdy nie był sportem takiego mojego pierwszego wyboru. Nie mówię, że czasem nie obejrzę jakiegoś meczu. Natomiast zawsze wolałem piłkę nożną i nie ukrywam, że zawsze zazdrościłem wam Lecha Poznań.
No tak, tak, tak. Ale koszykówka tam się dobrze u was rozwija, czy rozwijała, bo się w pewnym momencie zwinęło, a teraz znowu zaczęli
najlepsze
grać,
czasy,
tak.
Najlepsze czasy póki co za Stalma za sobą. Ja pamiętam, że ja pracowałem wtedy w klubie w tym najlepszym czasie, gdy jeszcze występował w Eurolidze. Tak. Byłem tam rzecznikiem prasowym, człowiekiem odpowiedzialnym za marketing. No to był fajny okres, fajny czas, ale też tam doszło do pewnych nieporozumień i się skończyło. I właśnie wtedy, ponieważ stwierdziłem, że już lepszej pracy sobie chyba tutaj na miejscu, mam na myśli Zieloną Górę, nie znajdę, to postanowiłem, że trzeba zacząć zarabiać w końcu porządne pieniądze i zdecydowałem się wyjechać na platformy.
A później były książki.
A później były książki i właśnie te platformy wbrew pozorom dały mi bardzo dużo, bo tam funkcjonuje system rotacyjny. Zwykle się jeździ na 2 tygodnie do pracy i później 2, 3, czasem nawet 4 ma się wolnego i tak w kółko. Więc tam, można powiedzieć, jechałem, zamieniałem się w maszynkę do pracy, kask, rękawice, drelich, buciory, narzędzia i trzeba było ostro tam pracować. Natomiast to nie były to jakieś tam ekstremalnie skomplikowane prace, tak? Ja wtedy mogłem myśleć, a ten klimat jeszcze mroczny, tam często bardzo szybko zapadała ciemność, gdzieś, zwłaszcza gdzieś tam w okolicach koła podbiegunowego. Czasami to prawie były całkowicie ciemne noce, tak? Tak zwana noc polarna. To te mroczne klimaty od razu gdzieś tam się pojawiały w mojej głowie. I w momencie, gdy stamtąd zjeżdżałem do domu właśnie na te 2, 3, czasami 4 tygodnie wolnego, to miałem wolną głowę. Tak naprawdę mnie tam już nic nie interesowało. Tam mogła bomba atomowa wybuchnąć na tej platformie, jakby miałem to gdzieś. Miałem czystą głowę i wtedy mogłem spokojnie sobie pisać te moje kolejne książki. I to naprawdę świetnie funkcjonowało, bo ja do tej pory, gdy zabieram się za pisanie, muszę mieć naprawdę czystą, wolną głowę od jakichkolwiek gdzieś tam problemów takiego życia codziennego.
Mhm. Do książek zaraz wrócimy, ale tak sobie teraz myślę, pan to chyba jest taka złota rączka. Wszystko pan potrafi naprawić, tak? Zajmuje się pan majsterkowaniem w domu teraz?
Nie, właśnie wbrew pozorom nie. I ja nigdy nie lubiłem majsterkować. Natomiast szybko się uczę. Ale powiem tak, wykonywałem w życiu naprawdę masę różnych rzeczy, co można by powiedzieć. Łatwiej by było zapytać, czego nie robiłem, niż co robiłem w życiu, ale od samego początku wiedziałem, że to pisanie jest właśnie tą rzeczą, którą robię najlepiej i którą chciałbym robić w życiu. No trochę zajęło mi, żeby dojść do tego momentu, w którym teraz jestem, że mógł się skupić tylko i wyłącznie na tym, ale warto było. Warto było, bo to wszystko, co w tym czasie, można powiedzieć, przeżyłem, doświadczyłem, no teraz daje mi niesamowite pole do popisu właśnie przy pisaniu książek.
Mm-hmm. No to dobrze, fajnie, że pan nie przegapił tego momentu.
No tak, ja pamiętam, to był okres pandemii. Wjeździ nas wtedy z platform. No, że Norwegia jest generalnie pod tym względem socjalnym bardzo uczciwym krajem wobec pracownika, to przez kolejny rok płacili nam tak, jakbyśmy normalnie pracowali, a ja mogłem siedzieć w domu i spokojnie pisać książki. Wtedy już napisałem Piętno i zabierałem się za Sforę. I to był ten czas, kiedy pomyślałem sobie, no jeśli nie teraz, to kiedy? No bo jednak miałem bezpieczną poduszkę finansową i dużo wolnego czasu. I wtedy postanowiłem, że tak, to jest ten moment, który muszę wykorzystać.
Dzisiaj naszym gościem jest Przemysław Piotrowski. Do rozmowy wrócimy za moment.